chcielibyśmy dzisiaj w czasie naszego spotkania po rozstrzygnięciu konkursu znaleźć czas na refleksję, jak powinna wyglądać rola ojca w naszych rodzinach. Co to dzisiaj znaczy? Mężczyzna, mąż, ojciec, współcześnie, w Polsce, w różnych miejscach, w różnych rodzinach. I dlatego będziemy dzisiaj przyglądać się postawom Polaków wobec ojcostwa. Ale też trzymając się tej formuły, która tutaj dla nas jest ważna, bo przyrzekliśmy to przed chwilą dzieciom, że będziemy choćby przez chwilę patrzeć od tej strony. Będziemy słuchać pięknych świadectw. Świadectw tym razem nie dzieci, lecz ojców. Jak oni przeżywają swoje ojcostwo. W panelu dyskusyjnym nie będziemy rozstrzygać dylematu, czy ojciec jest potrzebny współczesnej rodzinie i ile to wszystko znaczy dla społeczeństwa, ale będziemy się zastanawiać, dlaczego jest potrzebny, jaki jest potrzebny, żeby mógł sprostać oczekiwaniom dzieci, oczekiwaniom rodzin i oczekiwaniom kraju. Witam bardzo serdecznie dzisiaj wśród nas pana marszałka Jana Wyrowińskiego i naszych współpracowników i prelegentów. Jeszcze raz pana Wojciecha Czerenko, prezesa Fundacji Cyryla i Metodego. Bardzo witamy i dziękujemy za wsparcie. Od was ten pomysł, od was ta iskra, pierwsza edycja. Teraz już Senat w większym stopniu dźwiga ciężar tego konkursu, ale jednak wciąż pamiętamy, że te scenariusze lekcji to są od was i że te warsztaty, o których wspominałem, to wasza praca, wasza robota codzienna. Dziękujemy bardzo. Witam naszych prelegentów, pana doktora Szymona Grzelaka, panią doktor Mariolę Racław, naszych gości, pana prezesa Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego Kachal Andrzeja Strączka i pana doktora habilitowanego Andrzeja Porębskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam też panelistów, panią Lucynę Montusiewicz, pana Jerzego Dębskiego, panią Joannę Krupską, pana Ireneusza Dzierżęgę, pana Grzegorza Benedykcińskiego oraz doktora Dariusza Cupiała, założyciela Fundacji Cyryla Metodego i kierującego inicjatywą Tato.net, który można powiedzieć był wtedy, kiedy ta iskra się pojawiła. I w tym momencie chciałem państwu powiedzieć, że wiele też zawdzięczamy Kenowi Kenfieldowi, który tu kiedyś przyjechał na spotkanie z senatorami i tam się zobowiązaliśmy, że spróbujemy. Teraz ukazała się jego nowa książka, Siedem sekretów efektywnych ojców. Świeżutka. Warto ją przeczytać. Panie marszałku, prosimy o kilka słów na otwarcie konferencji.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, drodzy goście, chciałbym raz jeszcze wszystkich państwa bardzo serdecznie powitać w Polskim Senacie. Kontynuujemy to dzieło, które rozpoczęliśmy 2 lata temu z inicjatywy Fundacji Cyryla i Metodego oraz pana przewodniczącego Mieczysława Augustyna, który ochoczo to podchwycił i jest gwarantem tego, że będzie to realizowane z roku na rok, jak sądzę, w większym zakresie. Jesteśmy, jak sądzę, wszyscy pod wrażeniem tego, co się działo przed chwilą, tej znakomitej frekwencji tych listów, i tych oczekiwań wyrażonych w tych listach. Mam nadzieję, że ta nasza dzisiejsza konferencja będzie kolejnym przyczynkiem do tego, aby tych smutnych refleksji, tych smutnych myśli, tych niezaspokojonych oczekiwań w przyszłorocznych edycjach naszych konkursów było coraz mniej, żeby te listy były coraz radośniejsze. Pragnę również podkreślić, że Senacka Komisja do Spraw Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie rodziny i również w sprawie odpowiedzialnego ojcostwa poświęca bardzo wiele czasu. Ta dzisiejsza konferencja jest również jednym z przykładów tego, w jaki sposób ta komisja działa. Chciałbym na ręce pana przewodniczącego Mieczysława Augustyna złożyć serdeczne podziękowanie za tą pracę. Wszystkim państwu również podziękować za dzisiejszą obecność i wyrazić nadzieję, że oczekiwania, które wiążemy z tą konferencją i z tą naszą senacką inicjatywą, zostaną chociaż w części zrealizowane. Życzę tego wszystkim uczestnikom dzisiejszego niezapomnianego spotkania w Senacie z całego serca. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie marszałku, dziękujemy bardzo. No i teraz mała niespodzianka. Za chwilę będziemy mówić, jak pogodzić tradycję ze współczesnością w odniesieniu do roli ojca w rodzinie. O wszystkich zagrożeniach i nadziejach powie dr Szymon Grzelak, prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Ale nim wyruszymy w tę poważną drogę, oddajmy głos panu senatorowi Krasce, wiceprzewodniczącemu komisji, żeby przeczytał jeszcze jeden list.
Dziękuję, panie przewodniczący. Góry przepraszam za głos, ale już mi się ręce spociły, jak pan przewodniczący mnie wywołał, a list jest takiej treści. Napisała go Ola. Mój tata jest ideałem. Zastąpił mi szatana. Kiedyś pewnego dnia pojawił się w moim domu. Na początku bardzo się bałam, że będzie taki sam jak szatan, będzie bił, krzyczał. Mama pierwszy raz od długiego czasu zdawała się być szczęśliwa. Lecz przed oczami ciągle miałam obrazy przeszłości. Pamiętam to dokładnie. Powoli widziałam w moim tacie miłość. Pokochał mnie, mamę i brata. Wcale nie musiał. Już nie widziałam w nim szatana, lecz kogoś więcej. Łukasza zabierał tirem w trasy, mi kupował nowe zabawki. Starał się jak mógł. Mama przestała płakać. Od tego czasu wszystko się zmieniło. Urodził mi się piękny mały brat. Nie mieszkamy u dziadków. Tata nie jeździ na tirach. Łukasz zdał maturę, zresztą dzięki tacie. A i tata załatwił mu pracę. Mi tata pomaga w matematyce, angażuje się w życie szkoły. Stroi mi wiolonczelę, zresztą zawsze wyłapie każdą fałszywą nutę. Maciusia zaprowadza do przedszkola. I choć czasem się mocno zdenerwuje, ale nigdy nie krzyczy. Jest człowiekiem nawet za spokojnym. Czasem boję się, że szatan zapuka znów do drzwi. Ale wiem, tata mi obroni. Jest dla mnie podporą w chłodnych dniach. Akceptuje moje decyzje. Los obdarzył mnie tatą i dziękuję mu za to. Nie byłabym taka, jak jestem, bez taty. Nie mam żalu do Boga, że dał mi biologicznego ojca szatana, bo dzięki temu mam teraz wspaniałego drugiego tatę. Na co dzień mówię mu, kocham cię, ale tata wie, że go bardzo kocham. Jak każda rodzina mamy dobre i złe dni. Ja kocham go, a on mnie.
A więc oczami dziecka. Jesteśmy w jednej z polskich rodzin. Z całym bogactwem problemów, z całym bogactwem nadziei. Bardzo proszę, panie doktorze, o pana prezentację.
Zegarek tutaj kładę, żeby kontrolować czas. Panie marszałku, panie przewodniczący, panowie senatorowie, drodzy państwo. To jest tytuł mojego wystąpienia, ale na początek chciałem państwa zaprosić na pewną wycieczkę w przyszłość. Wyobraźmy sobie, że jest rok 2034 i jest konferencja listy do taty, która podsumowuje to, co się udało zrobić w zakresie ojcostwa po wielu latach. Ten rok to mniej więcej rok mojego wieku emerytalnego, więc być może wtedy jeszcze mógłbym wygłosić jakieś wystąpienie, jak udało się pogodzić tradycję ze współczesnością. Proszę państwa, ta perspektywa wielu lat jest ogromnie ważna, kiedy mówimy o sprawach głębokich, rodzinnych, takich, jaką jest ojcostwo. Jest pytanie, kto myśli o wychowaniu mądrych mężczyzn i dobrych ojców w tak odległej perspektywie. Na pewno takimi osobami są dzisiejsze mamy i ojcowie. Dla mnie jest na przykład bardzo ważne, jak ktoś wychowuje przyszłych mężów moich czterech córek, których nawet jeszcze tych mężów nie znam, ale w tym 2034 to będą ojcowie moich wnuków, tak? Babcie i dziadkowie, mądrzy wychowawcy widzą taką daleką perspektywę. Duchowni, niezależnie od religii i wyznania. A także organizatorzy tej konferencji, którzy poruszają taki temat w powodzi różnych innych codziennych, które dominują życie medialne, polityczne. Tradycja, współczesność w wychowaniu to z jednej strony tradycja to korzenie aksjologiczne i tożsamość człowieka, tożsamość dzieci, kim jestem. Tradycja bardzo pomaga spojrzeć z dystansu na przemijające mody intelektualne i prądy ideologiczne. Kiedy patrzymy na te prądy i mody intelektualne, to się okazuje, że po 10 latach coś, co było niezwykle modne, przestaje być modne. Tradycja w tym pomaga. Z drugiej strony rozwój dokonuje się nie przez odrzucenie tradycji, tylko przez jej ożywianie i twórcze modyfikowanie. Przemiany społeczne i kulturowe powinny się dokonywać z poszanowaniem zasady pomocniczości, ponieważ w tej perspektywie długofalowej najbardziej myślą rodzice, bliska rodzina i nawet prędzej samorząd lokalny niż władze ogólnopaństwowe. W świetle badań wiadomo kilka rzeczy dotyczących w ogóle rodzicielstwa i rodziny i o tym warto powiedzieć, zanim wejdę w temat ojcostwa. Dla rozwoju dziecka ważna jest miłość między rodzicami. Rozwód rodziców jest w całym świecie istotnym czynnikiem ryzyka wszystkich zachowań ryzykownych i problemów dzieci i młodzieży. I nawet jeżeli będziemy mówili o rozwodzie bardziej jakoś dobrze załatwionym, mniej załatwionym, zawsze jest to problem, zawsze jest to, nawet jeśli w jakiś sposób konieczne, zawsze jest to poważna rzecz w życiu dziecka. Dla rozwoju dziecka kluczowa i niezastępowalna jest zarówno relacja z matką, jak i inna relacja z ojcem. Rozwój dziecka wymaga miłości rodziców oraz jasnego i konsekwentnego stawiania granic. I wreszcie, znaczenie tego wszystkiego, co jest tutaj powyżej, w tych wyższych punktach, znaczenie głębokich więzi rodzinnych, więzi małżeńskich, więzi z mamą, więzi z ojcem dla rozwoju dziecka ma charakter ponadczasowy i międzykulturowy. Są rzeczy podstawowe w konstrukcji człowieka, które są niezależne od czasów i niezależne od kultury. I warto o tym myśleć wtedy, kiedy się myśli o nowych rolach, o jakichś przemianach, które się dokonują. Zacznę od pewnych badań szczegółowych z 2010 roku. W Stanach Zjednoczonych je przeprowadzono, były to wywiady z ludźmi w wieku nawet od 25 do 74 lat. Myślę, że większość z państwa się do tej kategorii zalicza. Wywiady dotyczyły problemów i stresów codzienności. Co się okazało? Mężczyźni jak tu widać, nawet ci mężczyźni ponad 70-letni, którzy mieli w dzieciństwie dobrą relację z ojcem, lepiej sobie radzą z sytuacjami problemowymi i stresami w dorosłości czy nawet starości. Istnieją bardzo odległe skutki dobrego ojcostwa. Jak tłumaczą takie zjawisko badacze? Między innymi wymieniają pewną specyfikę kontaktu dziecka z ojcem. I że takie zwykłe baraszkowanie, mocowanie się z ojcem, zabawy, które obfitują w stawianie dziecku wyzwań, w jakieś sytuacje czasami trochę ryzykowne, że to jest coś, co hartuje dziecko, co je przygotowuje, co mu pomaga radzić sobie z sytuacjami trudnymi w późniejszym życiu. Taką symetrycznie bardzo ważną rzeczą w relacji ojca z córkami, która się przekłada na życie dorosłych kobiet i także nastoletnich dziewcząt, jest to, że dziewczyny i kobiety mają wyższą samoocenę, jeśli były przytulane i całowane przez ojca. W jednym z listów słyszeliście państwo: tato, po prostu usiądź w fotelu i przytul. I proszę państwa, taka recepta czasami wystarcza. Czasami to jest tak niewiele. W świetle badań ojcostwo okazuje się w niektórych sferach szczególnie istotne i też ważniejsza rola ojca niż rola matki. Ja tutaj zebrałem kilka takich wyników. Przestępczość nieletnich występuje częściej u dzieci, które czuły się odrzucane przez ojca. Problemy z nauką i przemocą rówieśniczą nastolatków zdarzają się częściej w rodzinach, gdzie w dzieciństwie brakowało bliskości lub akceptacji ojca. Korzystanie z narkotyków przez nastolatków jest związane z brakiem miłości i odrzuceniem przez ojca w dzieciństwie. Zaburzenia osobowości i zaburzenia jedzenia zdarzają się częściej wśród kobiet, które czuły się odrzucane przez ojców. Poczucie szczęścia, satysfakcji życiowej oraz niski poziom lęku i depresji u młodych dorosłych wiąże się z bliskością więzi z ojcem. Depresja i lęk wśród nastolatków występuje częściej u osób, które mają konfliktową relację z ojcem i nie doświadczyły wsparcia od ojca. Nastolatki częściej przejmują postawy rodziców wobec małżeństwa, rozwodu, męskości, kobiecości, seksualności, jeśli mają bliską relację z ojcem. Także kształtowanie męskiej tożsamości dokonuje się znacznie lepiej wtedy, kiedy ojciec jest bliski i kochający, i jest to ważniejsze niż żeby ten ojciec miał super jaskrawe cechy męskie. Ważniejsze jest to, żeby był bliski i kochający. Ponadto dla rozwoju dziecka ważniejsza jest jakość relacji z ojcem niż ilość poświęcanego czasu i wysiłku. Także to zaangażowanie ojca jest bardzo ważne dla dziecka, dla jego przystosowania psychologicznego, ale szczególnie wtedy, kiedy to zaangażowanie jest odbierane przez ojca jako wyraz miłości, a nie tylko po prostu coś jakby z musu. Specyfiką ojców jest też to, że częściej zachęcają dzieci do niezależności i podejmowania ryzyka, i to jest właśnie to coś, co wkładają do wychowania, co rzadziej robią matki. Rzućmy okiem na kilka wyników badań prowadzonych przez nasz instytut. Otóż w tych badaniach, które były prowadzone w roku 2012, jesienią, rok temu, na próbie ponad 3000 gimnazjalistów ze szkół publicznych z 8 województw, okazuje się, że no właśnie, myśmy zapytali o ojca jako przewodnika. Tutaj w tych listach czytanych było bardzo dużo o ojcu jako przewodniku. Ojciec, który jest bliski, ojciec, który przytuli, ale też ojciec, który wskazuje drogę. Młodzi ludzie mogli zaznaczyć różnych przewodników, którzy są dla nich ważni w życiu. I w tej próbie 3000, jak widać tutaj, na pierwszym miejscu jest mama, na drugim tata, dalej babcia, nauczyciel, inne osoby z rodziny. Ale jeżeli popatrzymy na to od strony dwóch płci, to okazuje się, że zawsze ten wzór męski jest bardziej istotny dla chłopców, ojciec, dziadek, wujek, a kobieta jest bardziej ważna dla dziewcząt. Jednak ten model własnej płci, ten przewodnik własnej płci jest szczególnie istotny. I teraz z jednej strony najwięcej problemów, różnych poważnych problemów, występuje wśród młodzieży, która nie wskazuje żadnego z rodziców jako życiowego przewodnika, a w najmniejszym procencie, najrzadsze są te problemy u tej młodzieży, która wskazuje oboje rodziców jako przewodników. Natomiast u tych młodych ludzi, którzy postrzegają jako przewodnika tylko matkę albo tylko ojca, jest jakieś zwiększone natężenie zachowań problemowych i można by pokazać wyniki, które dotyczą, co się dzieje, kiedy nie ma tej matki jako przewodnika. Tak? Też byłyby bardzo poważne wyniki, ale tu się koncentrujemy na ojcach. I co się okazuje? Weźmy na razie dziewczęta i substancje psychoaktywne. Szczególnie drastycznie widać to przy upijaniu się, ale też przy innych substancjach psychoaktywnych. no, takie bardzo częste upijanie się, 4 lub więcej upicie się w ostatnim miesiącu przez gimnazjalistki, występuje no, w kilkakrotnie wyższym procencie wśród tych, które nie mają ojca przewodnika, a o wiele rzadziej tam, gdzie ten ojciec jest tym przewodnikiem. To samo podobnie z narkotykami, z papierosami. U chłopców widzimy, że również tam, gdzie ojciec nie jest przewodnikiem, problemy są dużo bardziej nasilone. Albo możemy powiedzieć odwrotnie, tam, gdzie ojciec jest przewodnikiem, zdecydowanie maleją. Jeżeli popatrzymy na myśli samobójcze, poczucie bycia samotnym, te myśli samobójcze to jest raz w roku, chociażby raz miałem takie myśli samobójcze, to jest bardzo czuły wskaźnik. Kontakty seksualne, że jestem po inicjacji seksualnej, przemoc, którą stosuję, przemoc, cyberprzemoc, to wszystko występuje częściej, kiedy ojciec nie jest przewodnikiem, nie jest tak postrzegany przez dziecko. To samo będzie u chłopców. Czyli nie ulega wątpliwości, że ta relacja z ojcem jest dla dziecka ogromnie ważna, kształtująca. Czyli zadajmy sobie teraz jeszcze takie dodatkowe pytanie. Jaki jest potencjał w ogóle rodziców w relacjach z nastolatkiem, z tym współczesnym nastolatkiem? Kilka wyników badań naszego instytutu, które dotyczą rodziców w ogóle. Skąd młodzież czerpie wiedzę o miłości? Spośród różnych możliwych źródeł wiedzy, które zaznaczali, najwięcej młodzieży zaznacza rodziców. A nie żaden internet, ani inne takie źródła. Ale gdy pytamy, skąd młodzież czerpie wiedzę o seksualności, okazuje się, że tu już internet, rówieśnicy dominują nad rodzicami. Bardzo ważne jest trzecie pytanie, bo to jest pytanie właśnie o rodziców jako, o potencjał rodziców jako przewodników. Jakim źródłom wiedzy o miłości i seksualności młodzież najbardziej ufa? Okazuje się, że w tej intymnej sferze nikt tak naprawdę z rodzicami nie ma szans. Młodzież potrzebuje rodziców jako przewodników w tym właśnie intymnym obszarze. A jeśli to mają być inni ludzie, którzy o tym rozmawiają z dziećmi, to za zgodą, za wiedzą tak, tych rodziców przewodników. Weźmy inną miarę potencjału rodziców. Ile procent uczniów czuło się wysłuchanych i zrozumianych w ostatniej rozmowie z rodzicami o swoich sprawach? Myślę, że wynik jest zaskakująco dobry. 70% młodzieży odpowiada, czułem się wysłuchany i zrozumiany. Tu nie ma podziału, czy matkę, czy ojca, ale jest pozytywny potencjał rodziny. Weźmy jeszcze stosunek obecnego pokolenia młodzieży do wiary, religii, niezależnie od wyznania. To jest ważne, bo religia to część tradycji, a tutaj mówimy o tradycji i współczesności. Okazuje się, że niezależnie od wyznania ponad 70% młodzieży mówi, to jest dla mnie ważna sfera życia. To są postawy, które wychodzą w ankietach indywidualnie wypełnianych, a nie wychodzą w życiu takim grupowym młodzieży, kiedy młodzież nie okazuje tych postaw. Proszę Państwa, skoro młodzież jest otwarta na relacje z rodzicami, przekaz wartości i tradycji, to powstaje pytanie, co z tym potencjałem może zrobić współczesny ojciec? I ja tu chciałem dać pewne praktyczne podpowiedzi, które są pewnym przykładem. Przykład twórczego podejścia do przekazywania wartości i tradycji we współczesnej rodzinie. Strategia pozytywnych inicjacji, pewne podejście takie powiedzmy psychologiczno-rodzicielskie, które wypracowałem, które jakby zrodziło się i powstała z tego książka Dziki Ojciec, ale dziki w sensie, że ojciec, który swoją męskość i swój testosteron wykorzystuje dla dobra rodziny, dla dobra dzieci. Jest ojcem z krwi i kości, facetem, ale to jest dla dzieci twórczo wykorzystane. Po napisaniu tej książki zacząłem dostawać różne listy, informacje o różnych pozytywnych działaniach, pomysłach ojców, właśnie wykorzystaniu inicjacji. I chciałem takich kilkoma pomysłami się z Państwem podzielić. Takie pozytywne inicjacje, rodzinne rytuały, pomagają dziecku przekraczać pewne progi dojrzałości i są okazją do budowania więzi i przekazu wartości. W sposób zarazem głęboki i atrakcyjny dla dziecka, także dla tego współczesnego dziecka. Pierwszy przykład. Małe dziecko nie chce się ubierać. Ojciec zamienia problem na wyzwanie i wymyśla w domu kartę ubieracką. Dziecko dostaje kartę ubieracką, najpierw musi ćwiczyć, zdać egzamin, po czym jest jak gdyby no od tego czasu już ma obowiązek samodzielnie się założyć majtki i ubrać tam rajstopy, spodnie, koszulkę, zapiąć guziki. Karta ubieracka, tak jak karta pływacka. Pomysłowy ojciec. 3 lata później ten sam ojciec wymyślił kartę gotowacką. W tej karcie gotowackiej syn z kolei nauczył się samodzielnie przygotowywać jajka sadzone, grzanki, jajecznice. Prosty pomysł, atrakcyjny dla dziecka, pomagający mu przejść pewien próg w rozwoju. Aby wprowadzić dziecko w domowe obowiązki. No, takim pomysłem, który ja stosuję w mojej rodzinie w stosunku do moich dzieci, moich córek, to jest taka wyprawa z okazji pierwszego stałego zęba. Dziecko się dowiaduje, jakie teraz ma robić obowiązki. Od tego momentu wchodzi w te codzienne obowiązki zmywania, sprzątania. Jeden z ojców, który podobną zasadę wprowadził, robi to od 6 urodzin, kiedy jedzie na wyprawę. Pierwszą taką rowerową wyjechał z synem o wschodzie słońca. 30 kilometrów, jak pisze ten ojciec, Paweł Borowiecki, skubany Franek przejechał. Podczas tej wyprawy jest rozmowa o pomocy w domu. Pewien przywilej, 15 minut później gaszenie światła, symboliczny prezent. W tym roku Franek dostał prawdziwe narzędzia i czasem mi pożycza, a czasem nie, jak nie chce. Co pisze ten ojciec o tych obowiązkach domowych? Odkąd chłopcy na zmianę myją jeden z dwóch w naszym domu kibelek, bardzo im się poprawiła jakość trafiania w musztę zamiast obok. Nie ma to jak naturalna konsekwencja. Życie rodzinne, życie domowe, proste rzeczy. Kolejna rzecz, bardzo ważna. Ojciec, który włącza, robi jakieś fajne pomysłowe inicjacje dotyczące chociażby obowiązków domowych, niechże sam się od nich nie wykręca. To jest akurat zdjęcie mnie, jak przygotowuję obiad dla rodziny, co robię w każdy weekend, w sobotę i w niedzielę. Wspólne budowanie łódki. Pomysł, tradycja w rodzinie Tomka Suleja. Mają 4 dzieci. Co pisze ten Tomek? Łódkę, tą białą łódkę, proszę Państwa, którą tu widzicie, która pływa, zrobiłem z Marysią, wtedy miała 7 lat, w zimie w łazience ze styropianu, który mi został po budowie. Lubię majsterkować i chciałem coś fajnego zrobić razem z córkami. Pomagała nam też Gabrysia, wtedy 4 lata. Styropian jest takim łatwym materiałem, że dziewczynki same mogły ciąć, szlifować, szpachlować i malować. A obok widzimy zdjęcie kanu, które zrobił z pomocą swojego taty, gdy miał 14 lat. Pewna tradycja, która idzie w kolejne pokolenie. Wyprawa na zakończenie podstawówki. Pomysł Marka. Wyjeżdża z synem, jedzie w Tatry. Tam leje deszcz. Pyta syna, synu, to co robimy? Syn mówi, tato, pojedźmy na Węgry. Jadą na Węgry, miasteczko jest zupełnie nieciekawe. Znów pytanie do syna, tato, to co robimy? Syn odpowiada, chodźmy do McDonalda. Ojciec sobie myśli, jak tu przekuć coś takiego w pozytywne wyzwanie? I mówi, no dobrze, synu, ja znam trochę niemiecki i ty się uczysz angielskiego. To w takim razie jak będą znali w tym McDonaldzie niemiecki, to ja zamawiam, jak angielski, to ty. Syn się zgodził, znali angielski. Ojciec po raz pierwszy usłyszał swojego syna mówiącego po angielsku. Zrozumieć, czym jest zło. Marek zabiera syna na jego własne życzenie i prośbę do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Przygotowują się do tego. Po tym pobycie syn mówi, wiesz tato, jakby teraz inaczej rozumiem, czym jest zło i czym jest dobro. I że to mogło być tak, że czasami Polak był zły, a Niemiec był dobry. I że ta granica między dobrem a złem przebiega wewnątrz człowieka. Inicjacja na 7 lat, pomysł Wojtka. Proszę Państwa, to jest takie coś, co myślę, że jest bardzo głębokie psychologicznie i pokazuje takie zaangażowane ojcostwo nowoczesne. W dniu 7 urodzin Piotruś przeżył inicjację. Gdy grzecznie był w łóżku około 11, został obudzony przez dwóch ojców, rodzonego i chrzestnego. Bez sprzeciwu szybko się ubrał i z wyraźnym zaciekawieniem i pewną obawą poszedł na nocną eskapadę. Dotarli tam na polanę, przez zaspy śniegu. Ognisko zostało ułożone. Po drodze jeszcze przeczytali kompletę. Dostał chłopak egzemplarz Ewangelii świętego Jana. Ognisko zostało ułożone, nastąpił moment kulminacyjny. W kilku słowach powiedziałem synowi, że tak jak musieliśmy się przygotować, aby za chwilę rozniecić ogień, tak mężczyzna odpowiedzialny jest za przygotowanie się do założenia przyszłości rodziny. Piotruś podjął próbę rozpalenia ogniska. Był mocno zdenerwowany, bo ogień nie chciał się rozniecić. Usłyszał wówczas pytanie, co możesz zrobić, aby ogień jednak zapłonął? Sam znalazł odpowiedź, poprosić tatę o pomoc. Byłem z niego dumny. Bardzo dobrze, synu, powiedziałem. Nie jest niczym wstydliwym, że sobie z czymś nie radzimy. Czasami, aby wykonać zadanie, trzeba poprosić o pomoc. W pewnym momencie tego ogniska dzieje się taka sytuacja. Na zakończenie skakanie przez ogień, które ma symbolizować przełamywanie lęku. Piotruś bał się. Podjął kilka prób, ale nie był w stanie się przełamać. Jak mogę ci pomóc? Zapytałem. Słuchajcie Państwo, to jest bardzo ważne o roli ojca. Nie wiem, odpowiedział, a ja widziałem, że chce mu się płakać. Nie musisz tego robić. Przyjdzie czas, że dasz radę, usłyszał. Ale ja chcę, powiedział spuszczając głowę. Wziąłem syna za ręce i razem przeskoczyliśmy. Za drugim razem przeskoczył trzymany za rękę. Za trzecim razem sam. Jesteś z siebie dumny? Zapytałem wówczas. Tak, odpowiedział. Bliski ojciec. Ojciec, który pomaga przekraczać wyzwania. Pomysłowy ojciec. Kalendarz adwentowy, gdzie się wykonuje różne codzienne, innego dnia są drobne wydarzenia. Kolejne rodziny, taki pomysł z kolei pewnego rytuału rodzinnego na twórcze przeżywanie adwentu realizują. Stajenka z dobrych uczynków, gdzie każdy patyczek dołożony do stajenki to jest dobry uczynek w rodzinie Pawła i Malwiny. Wreszcie remont rodzinny, to też zdjęcie z naszej rodziny, jako rodzinna inicjacja, gdzie bierzemy się razem i ojciec z mamą, z dziećmi odmalowują przez kilka dni mieszkanie, budujemy więź, zamiast płacić to jeszcze oszczędzamy, a przy okazji dzieci mają pewną wspólną przygodę, wspólnej pracy z ojcem. To są proste rzeczy, tak jak proste rzeczy były w tych listach od dzieci, proszę Państwa. W świetle badań ojcowie są bardziej gotowi do zaangażowania w wychowanie, jeśli wiedzą, że może to mieć istotne znaczenie w życiu ich dzieci. Dlatego trzeba mówić o znaczeniu ojcostwa. Potrzebne są takie konferencje jak ta i też informowanie o tym w mediach. Wnioski z tego mojego wystąpienia. Po pierwsze, dzieciom potrzebni są ojcowie. Po drugie, warto promować zaangażowane twórcze ojcostwo. I konferencja Listy do Taty, cała ta inicjatywa Tatonet to jest świetny pomysł. I też to, proszę Państwa, że Senat nadaje temu rangę. Bardzo rzadko w sprawach ważnych, społecznych, ale ostatnio tak się dzieje. Prezydent nadał rangę tak, tej rodzinie, teraz podobnie, albo nawet wcześniej Senat. W sprawach o najgłębszym znaczeniu psychologicznym, więzi rodzinne, rola ojca i matki, wspieranie rozwoju dzieci, istnieją etyczne granice postulatów społecznych i również etyczne granice metodologii badań. Co to znaczy? Trzeba bardzo uważać, proszę Państwa, jeśli chodzi o eksperymentowanie z tak głębokimi rzeczami jak ojcostwo, macierzyństwo. To jest dobrze pewne rzeczy zmieniać, że ojciec też może ugotować albo pomagać w domu, że jest potrzebna równość w różnych zakresach, ale jednocześnie są sprawy, które jeśli ruszymy, to konsekwencje poznamy za lat 30-40 i tego się nie da zbadać i nawet nie należy, bo nie należy prowadzić takich głębokich eksperymentów na żywym organizmie w sprawach ponadczasowych, ponadkulturowych. I wreszcie granicą realizacji postulatów dotyczących przemian kulturowych w zakresie tożsamości mężczyzny i kobiety oraz ról matki i ojca jest po prostu konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci w wartościach, w które wierzą. Czyli zwykłe takie odwołanie się do tego, co jest ważne dla rodziców i możemy prowadzić dialog z rodzicami. Jak podejmować rolę matki i ojca, jak wychowywać, ale nie poprzez na przykład instytucjonalne decyzje bez wiedzy rodziców, że mają być w jakiś określony sposób i w jakimś modelu wychowywane ich dzieci. Proszę Państwa, na zakończenie tego chciałem przeczytać w dwóch słowach pomysł o pewnych listach. Otóż listu tym razem ojca do dzieci, Paweł, który pisze listy od wieku, kiedy jego najstarszy syn miał 2 lata. Listy powstają najczęściej w samolotach i są takim wybiórczym pamiętnikiem. Jeden zdarza się na 2-3 miesiące, który bieżące wydarzenia wykorzystuje do dzielenia się refleksją i wartością z dziećmi. Ten ojciec pisze przy każdej podróży lotniczej takie listy. Pakiet listów każde z dzieci otrzyma ode mnie w odpowiednim momencie. Jeszcze nie wiem kiedy, ale będzie to jakiś moment inicjacyjny. Lub w wypadku mojej śmierci przez kogoś innego. Wtedy to będzie takie ostatnie doczesne oddziaływanie wychowawcze. Proszę Państwa, w perspektywie ojcostwa 2034 ojcowie są gotowi myśleć. Są gotowi myśleć o tym, jak wychować dziecko i co zrobić teraz, że jak mi nie będzie, to będzie miało wartość dla dziecka. I ogromnie się cieszę, że tutaj wspólnie taką wizję ojcostwa promujemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wszyscy byliśmy zasłuchani. Wspaniałe słowa. Dziękujemy też za miły komplement. Tego nie układaliśmy. Kochany tatusiu, o niektórych uczuciach łatwiej napisać niż powiedzieć. Dlatego piszę do ciebie ten list. Gdy przywołuję wspomnienia z wczesnego dzieciństwa, zawsze pojawia mi się taka scena. Ty jesteś lwem, bardzo groźnym, a ja jestem antylopą. Gonisz mnie po całym pokoju, który na te potrzeby się zmienia w dżunglę, a ja uciekam z piskiem. Później pojawia się Emilka i miałeś 2 antylopy. Teraz jest jeszcze Jacek i jest ci o wiele trudniej. Nadal lubię tę zabawę. Tego czasu często nazywam cię tata lew. Ty jesteś niczym lew. Silny, odważny, mądry. Wiem, że gdyby zaszła taka potrzeba, to broniłbyś nas jak lew swego stada. Za to cię kocham. I jeszcze za wszystko, co dla mnie robisz. Zwykle to ty masz dla mnie najwięcej czasu, żeby porozmawiać ze mną na każdy temat. Zawsze starasz się wyjaśnić mi sprawy, które mnie nurtują. Cierpliwie tłumaczysz trudne zagadnienia i dziwne słowa, których nie rozumiem. Drogi lwie, bardzo ci dziękuję. Z tobą jest lepiej, łatwiej i weselej. Wiem, że bez ciebie czułabym się zagubiona w świecie, jak bez przewodnika w wysokich górach. Byłabym smutna i nie podziwiałabym pięknych widoków życia. Tatusiu, przepraszam cię, że czasem jestem dla ciebie niemiła i za to, że nie zawsze cię słucham. Ty zawsze mi wszystko wybaczasz i rozumiesz moje humory. Bardzo cię podziwiam. Jesteś dla mnie autorytetem i tak jak ty chcę przeżyć życie uczciwie i spokojnie. Tato, jesteś bardzo dobry. Bez ciebie wszystko byłoby szare i nijakie. To ty sprawiasz, tato, że zawsze jest lato. To napisała Magdelicja w czasie tego konkursu. A teraz proszę pana doktora, panią doktor Mariolę Racław z Uniwersytetu Warszawskiego, która powie nam o postawach Polaków wobec ojcostwa. Wybrane aspekty w świetle badań społecznych.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem oczywiście niezwykle wzruszona tym, co pan senator przed chwilą czytał, jak i wszystkimi innymi listami, które mogliśmy usłyszeć. Jednocześnie bardzo się cieszę, że wysłuchałam rozprawy mojego przedmówcy, ponieważ bardzo mi to ułatwia dyskusję z państwem. Jestem socjologiem. Mieliśmy tutaj mowę o bardzo intymnych relacjach pomiędzy ojcem a jego dziećmi. Ja chciałabym państwu opowiedzieć bardziej o takich społecznych odpryskach i wrażeniach, jakie przetaczają się, kiedy mówimy o ojcostwie w dyskursie publicznym i dyskursie społecznym, jednocześnie zwracając uwagę na kilka niebezpieczeństw, które występują właśnie w ramach mówienia, dyskutowania o ojcostwie, a także tworzonych rozwiązań. Chciałabym mocno podkreślić, że w końcu to państwo tworzy stosunki pomiędzy rodzicami i pomiędzy sobą a rodzicami, ustanawiając prawo, ustanawiając różnorodne rozwiązania, które mogą sprzyjać, ale też generować różnorodne efekty niekorzystne. Warto mówić o ojcostwie w współczesnym świecie z kilku względów. Z punktu widzenia socjologa, zajmującego się też pozycjami ludnościowymi, powiem tak. Ojciec jest istotny, kiedy o nim mówimy, kiedy patrzymy na to, jakie są zachowania demograficzne Polaków i to, że 1/3 młodych Polaków nie bardzo ma ochoty stać się w ogóle rodzicami, w tym w ogóle ojcem. Być może w tym 2034 roku będziemy się zastanawiać, skąd ojców wziąć lub jakich ojców wziąć, bo to jeszcze jest problem oddzielenia biologicznego ojcostwa od ojcostwa społecznego. Druga rzecz to migracja. Żyjemy w świecie, w którym mówimy, że ludzie są na huśtawce. Odjeżdżają, wracają, są mobilni. W związku z tym ten ojciec coraz bardziej staje się ojcem, który jest na chwilę, na moment w domu. I nie jest to zjawisko małe, jest to zjawisko coraz bardziej powszechne. Dlaczego ojcowie wyjeżdżają? Wyjeżdżają za pracą. To jest również wyzwanie dla państwa. I w końcu ojciec, który spełnia bardzo wiele różnych ról, w ramach bycia ojcem. Raz jest ojczymem, raz jest ojcem dla własnego dziecka z byłą partnerką, raz jest ojcem dla dziecka z obecną partnerką. To są wszystko zachowania społeczne i demograficzne, które ten kontekst generalny zbiorowości nam tutaj układają. A ja chciałabym się odwołać do bardzo starych słów. Ponad 100 lat temu ojciec polskiej socjologii Florian Zaniecki stwierdził, że to społeczeństwo dała prawa i obowiązki ojcu, czyniąc z niego wychowawcą. W sposób bezpośredni i pośredni powierzyło mu rolę ojcowską. Innymi słowy, to ojciec, jak i społeczeństwo odpowiedzialni są za proces, w którym wprowadzamy młodych ludzi do życia społecznego i przygotowujemy do zbiorowości. Chciałabym to bardzo mocno podkreślić. To nie tylko panowie w roli ojca się spełniacie, ale my jako społeczeństwo tworzymy wam warunki do tego, żebyście te role żądania wypełniali, przekuwali na rolę spełnienia. Musimy się również nad tym, zwłaszcza w Senacie, zastanawiać. Rola ojca jest rolą dynamiczną historycznie. To znaczy, że zupełnie była inna pozycja ojca w XVII-XVIII wieku, inna jest pozycja w XIX inna jest pozycja w wieku XX, to jest jasne. W XX wieku socjologowie określają nową rolę ojca jako tak zwany nowy ojciec, który ma być właśnie partnerem dla swojej kobiety, matki swoich dzieci, który ma być zaangażowany emocjonalnie, który ma być ojcem wypełniającym różne zadania do tej pory odrzucane, albo które uważał za nieadekwatne i niedobre. Ten nowy ojciec jest wyzwaniem dla nowego mężczyzny, który nie spotykał się z takim wzorcem, ale jednocześnie, proszę Państwa, warto tu też podkreślić, że może on i więcej tracić niż tylko zyskiwać, ponieważ o ile matka zyskuje partnera i współpracownika, o tyle tutaj ojciec musi pogodzić obowiązki zawodowe i obowiązki rodzicielskie. Jak ma zrobić to nowy ojciec, jeżeli długie są godziny pracy, tego jeszcze nie wiemy. Ale w tym kontekście nowego ojcostwa i wyzwań chciałabym, żeby Państwo zapoznali się z danymi sondażowymi. W marcu 2013 roku CBOS zapytał Polaków o dorosłych Polaków, o to, jak wspominają swoje relacje z rodzicami, z ojcem i matką. Oczywiście większość dorosłych Polaków stwierdziła, że w 92%, że utrzymywała silną więź z matką, bardzo silną, ponad 50%. Jeśli chodzi o ojca, więź z ojcem określiło 80% badanych, ale silną więź wskazało niecałe 40% badanych. Co dziesiąty respondent, który miał więź z obojgiem rodziców, stwierdził, że była ona o wiele silniejsza w wypadku matki niż ojca. Odwrotna sytuacja dotyczyła tylko 2%. Czyli 2% dorosłych Polaków miało silniejszą więź z ojcem niż z matką. Stosunki z matką były na ogół postrzegane lepiej. Emocjonalny temperament był silny, był to życzliwość i opieka. Jeśli chodzi o relacje z ojcem, były one bardziej chłodne. Ale do matki zwracano się częściej w wielowiększym procencie w sprawach związanych ze zdrowiem, z emocjami własnymi, z kwestiami koleżeńskimi, ze sprawami sercowymi. Do ojca zwracano się częściej tylko w dwóch sytuacjach. Jeśli chodziło o tłumaczenie świata, to jest ten ojciec przewodnik, czyli o wskazanie sytuacji i wyjaśnienie sytuacji, nie wiem, na świecie, w kraju czy w najbliższym otoczeniu. To ojciec wskazywał i tłumaczył, ale również dyskutowano z nim plany na przyszłość. Nie były to wielkie różnice pomiędzy matką i ojcem, ale w tych dwóch punktach zaznacza się odrębność ról. I co to oznacza, proszę Państwa? To oznacza, że w dalszym ciągu przy tym żądaniu nowego ojcostwa mamy ojca w cieniu matki. Ale nie chciałabym tu ojców oskarżać, a bardziej nas, socjologów. Chciałabym mocno powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z pewnym problemem metodologicznym związanym z badaniem roli ojca w takich badaniach sondażowych. Chodzi mi o to, że bardzo często stawiamy naprzeciwko siebie matkę i ojca. Nawet jeden z tych podrozdziałów badania CBOS-owskiego był zatytułowany Matka kontra ojciec. Przecież nie chodzi o to, żeby było coś kontra, ale chodzi o to, żeby było coś razem. Czyli powinniśmy bardziej może wydobywać w tych metodologicznych naszych różnych niuansach, my socjologowie głównie, te różne role ojca. Ojca rodziciela, ojca opiekuna, ojca wychowawcy, ojca żywiciela, ojca przewodnika moralnego i nie tylko, ojca, który wprowadza dziecko w świat. Nie podkreślajmy na nieustająco, że ojciec jest w cieniu, a właśnie podkreślmy, że spełnia takie, a nie inne funkcje, które być może ukryte nie są wydobywane z pamięci badanych w ogólnych pytaniach. Chodzi o tworzenie odpowiedniego dyskursu i klimatu w owym dyskursie. Druga rzecz, która jest bardzo istotna i wynika z tych ogólnych badań sondażowych, to proszę Państwa fakt, że relacje z ojcem chłodniej wspominają osoby rzadziej praktykujące religijne, osoby pochodzące z większych aglomeracji miejskich oraz młode osoby, młodsi respondenci powyżej 18 roku życia, 18-24 lata. Co to oznacza? Oznacza, że macie Państwo tutaj zarys, użyję dużego słowa, dużego kwantyfikatora, zarys pęknięcia międzypokoleniowego, międzygeneracyjnego. W tym sensie, że stworzone warunki, te role żądania bycia dobrym, zaangażowanym ojcem nie dają takich możliwości. Długie godziny pracy w korporacjach, wyjazdy właśnie w poszukiwaniu zarobków sprawiają, że młodzi nie nawiązują owych kontaktów. W tych badaniach relacje z matką były oceniane lepiej przez tych młodszych respondentów. Jeżeli żądamy odpowiedzialnego rodzicielstwa, odpowiedzialność tutaj definiujemy jako zarobkowanie i aktywność zawodową, to gdzie znajduje się miejsce na emocje, na kontakt? Czy znajduje się miejsce, czy to jest realne? Takie same być może dylematy mają matki z korporacji, nie tylko z korporacji. Ja nie mówię, że nie, tak jest. Ale musimy w tym momencie wyraźnie powiedzieć, że my też mamy obowiązek wobec ojców, aby mogli wypełniać swoje role. To pęknięcie międzygeneracyjne jest bardzo ważne i warto też nad nim się pochylić i zastanowić. I proszę Państwa, wyzwania dla ojcostwa. Już nie sondażowe, ale związane z takimi pogłębionymi badaniami socjologicznymi. Po pierwsze, figura ojca migranta. Według spisu powszechnego 2011, który jest krytykowany za niepełne dane, wskazuje się, że ponad 3 miesiące za granicą pracuje ponad 980 tysięcy mężczyzn. Głównie są to mężczyźni w wieku 35-59 lat, żonaci. W Europie 85% migrantów, a za pracą pojechało 80% z badanych. To są tylko ci, których ujęli statystyki. Oprócz tego należy doliczyć bardzo dużą rzeszę osób, które wyjeżdżają jako migranci niepełni, którzy są nigdzie nierejestrowani, których rodziny funkcjonują na zasadzie przypływów i odpływów, powrotów i wyjazdów. Pogłębione badania socjologiczne wskazują, że ojciec w takich rodzinach pełni rolę albo kontrolera, albo organizatora czasu wolnego, kiedy przyjedzie. Co znaczy, że jest kontrolerem? To znaczy, że wtedy matka zwraca się do niego o pomoc w sprawach wychowawczych, kiedy sobie nie radzi. I on przyjeżdżając pełni figurę grożącego. Tak? Ja pójdę, ja załatwię. Ja pójdę, ja powiem tej pani nauczycielce. Tylko cóż można powiedzieć w ciągu 3 dni, kiedy się jest w domu. Albo jest ojcem atrakcyjnym, który dzieciom daje prezenty, organizuje czas wolny, ale nie pełni wszystkich innych funkcji emocjonalnych. Z migracjami ojcem, tą przepływowością, migracjami niepełnymi czy długookresowymi wiążą się jeszcze inne kłopoty społeczne, problemy społeczne. Dialog międzypokoleniowy i przekaz tradycji rodzinnych, o czym mówił mój przedmówca, jest tutaj ułomny. Bo jak ma ten ojciec prowadzić dziecko w świat z własnych tradycji rodzinnych i rytuałów, przekazać małą historię, jeżeli go prawie nie ma w domu, a kiedy przyjeżdża jest zmęczony, chce odpocząć. Chce też mieć wolno od swojej pracy. Bo pracował za granicą, zakładamy, że pracował bardzo ciężko. Drugie wyzwanie, rodzicielstwo niepełne i samotni ojcowie. I znowu spis powszechny pokazuje, że wzrasta nam ta kategoria. W tym momencie jest ponad 328 tysięcy rodzin tworzonych przez samotnych ojców. Z tego dzieci do lat 24 wychowuje około 144 tysięcy. Są to najczęściej ojcowie z jednym dzieckiem. To jest dominująca grupa wśród tych ojców. Badania socjologiczne wskazują, że ojcowie z rodzin niepełnych, tak jak i matki samotne przeciążeni obowiązkami, jednak sobie radzą gorzej emocjonalnie, w tym sensie, że dzieci nie mają dobrego kontaktu emocjonalnego, częściej się czują osamotnione i odrzucane. Ojcowie nie potrafią z dziećmi rozmawiać, czy nie potrafią rozmawiać na wszystkie tematy. Jest jeszcze ważny rys. Samotni ojcowie o wiele rzadziej znajdują się w statystykach pomocy społecznej jako klienci. Nie dlatego, że mają wyższe dochody, choć między innymi też, ale też dlatego, że nie mają łatwości proszenia o pomoc. Są to rodziny, które nie dostarczają, czy którym pomoc nie jest dostarczana na czas i z bardzo dużym opóźnieniem. Oczywiście wśród nich znajdują się również tacy, którzy świetnie sobie radzą. I proszę Państwa, ostatnia z kwestii, którą bym chciała tutaj zasygnalizować. Rozdzielenie ojcostwa biologicznego i społecznego. Mówiliśmy to sobie w perspektywie rodzin rekonstruowanych, że jeden mężczyzna jest i ojczymem, i ojcem w różnych konfiguracjach. Jest to na pewno duże przeciążenie roli, ciśnienie w roli, jak mówią to na to socjologowie, i wywołane konflikty. Ale tutaj też powinniśmy się zastanowić o etycznych granicach, o których mówił nasz przedmówca. Rozdzielenie ojcostwa biologicznego i społecznego będzie następowało również w rodzicielstwie wspomaganym. W sytuacji, kiedy odraczane są decyzje prokreacyjne, kiedy moment bycia matką, ojcem, to jest w okolicach 30 roku życia, coraz więcej par nie będzie mogło doświadczać biologicznego rodzicielstwa. Pojawiają się kwestie prawne, które należy tutaj podjąć. I w krajach Europy Zachodniej, we Francji, jest coraz większy przytaczany dyskurs o granicach, prawach i obowiązkach tych, którzy się biologicznymi ojcami na własne życzenie uczynili, oraz tymi, którzy są społecznymi ojcami. To są wyzwania, które socjolog widzi, przed którymi stoimy. Zatem chciałabym, żebyśmy wydobyli ojców ścienia, ścienia badań metodologicznych i dyskursu. I chciałabym również, aby były takie warunki utworzone, żeby role żądania, czyli te normatywne ujęcia roli, które my żądamy od ojców, które tutaj zarysował nam między innymi dr Grzelak, były możliwe do wypełnienia jako role spełnienia wobec dziecka. I tego wszystkim panom i sobie jako matce oczywiście życzę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. My też czujemy to ciśnienie i proszę Państwa, ciśnienie tych listów też. 218 przeczytałem, plus te, które napłynęły tutaj do Warszawy. I muszę Państwu powiedzieć o dużej zmianie w porównaniu do tego, co było 2 lata. Dużo więcej dzieci pisze o ojcach, którzy wyjechali. Wyjechali, by pracować za granicą, to widać wyraźnie. I dużo więcej dzieci pisze o ojcach, którzy nie są już w rodzinie, bo mają inny związek. To się rzuca w oczy. I są to listy wszystkie bardzo dramatyczne. Mówiłem o tym i powtórzę. To oczywiste, że dzieci tęsknią. Ale nie wiedziałem, że dzieci aż tak się boją. A to są uczucia, które nie budują. Nim oddam głos, żebyśmy usłyszeli pierwsze świadectwo, chciałbym jeszcze zdradzić Państwu pewną intencję tego konkursu. To jest ważne, co Pani powiedziała. To jest nasza, polityków, odpowiedzialność. Jak kształtujemy prawo, prawa pracowników, by mogli odpoczywać i być w domu na przykład, tych korporacyjnych, gdzie jest się po kilkanaście godzin na dobę. To jest ważne, żeby były bodźce ekonomiczne. Na pewno tak. Natomiast chciałem Państwu powiedzieć, że coraz bardziej umacnia się we mnie przekonanie, że o wiele większe znaczenie ma to, mają czynniki kulturowe. I dzisiaj zmieniła nam się, czy zmienia się na naszych oczach dramatycznie struktura wartości, gdzie ojcostwo i rodzicielstwo niestety nie jest już na pierwszym miejscu albo na jednym z pierwszych miejsc. Dlatego tak bardzo trzeba pokazywać dobrych ojców albo i te złe przykłady. Tak bardzo trzeba zachęcać do tego, że fajnie być ojcem. I jaka to frajda i jakie to naprawdę fantastyczne korzyści, bo dzisiaj to z takim językiem trzeba mówić. Jakie to korzyści? A jest ich bardzo wiele. No zobaczmy, jak ojcostwo w poszukiwaniu tożsamości postrzega pan Andrzej Strączek, prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego Kachal, przedsiębiorca. Bardzo proszę.
Panie marszałku, panie przewodniczący, szanowni państwo. Patrząc się na czytane przez przedmówców czy aktorów listy o ojcostwie, trudno było czytającym ukryć wzruszenie. Tym bardziej sporym wezwaniem dla mnie jest mówić o moim ojcostwie przed tak zacnym gronem. Kiedy popatrzę na obraz ojca, który dla mnie był wzorem, z którego czerpałem, widzę mojego taty, który był, który przynosił jakąś tam pensję, która pozwalała funkcjonować naszej rodzinie. Pamiętam, kiedy może miałem 4-5 lat, brał mnie na ręce, ale w moim dorastaniu jakby go zabrakło. On zawsze był, przemykał przez nasz dom, ale zabrakło go. I kiedy sam żeniąc się, stałem wobec tego wezwania być ojcem, pojawiły się pierwsze dzieci, stanąłem w takim zagubieniu. Tak naprawdę jako dorosły mężczyzna, mając dwójkę dzieci, nie wiedziałem, kim mam być, co to znaczy być ojcem. Wracałem z pracy, zmęczony, a więc należał mi się zasłużony odpoczynek, więc siadałem przed telewizorem, żona podała posiłek, a ja po prostu odpoczywałem, zapewne tak, ale na pewno uciekałem. Uciekałem od tego, kim mam być. I tak mijały miesiące naszego, początki naszego małżeństwa, pierwsze lata, aż moja żona powiedziała: Andrzej, zróbmy coś z naszym życiem. Podsunęła mi książkę Davida Wilkersona, Krzyż i sztylet. Wtedy taką kultową dla mojego pokolenia. I tam była scena, że w tamtym małżeństwie też był problem, a że rzecz się dzieje w Stanach. Bohater tej książki, autor, rozwiązując problem w małżeństwie dotyczący właśnie spędzania wolnego czasu, wyrzuca telewizor przez okno. Made in USA. Nam było szkoda, daliśmy takie, powiedzieliśmy sobie, jeżeli ktoś się znajdzie, ok, pozbywamy się telewizora. Oczywiście pozdrawiam tutaj media, nie jestem wrogiem telewizji, ale był problem, bo dla mnie po prostu to było miejsce ucieczki. Jakiś tak wewnętrzny azyl, za którym chowałem się w mojej masce i tłumaczyłem moje jakieś takie zagubienie. I dopiero wtedy poprzez te rozmowy odważne, rozmowy o emocjach, które dla mnie jako mężczyzny, w którego życiu zawsze ma być wszystko ok, dobrze, mówienie o emocjach jest sporym wyzwaniem. Jak jeszcze dodam, że jestem Ślązakiem, dla natury takiego raczej zdystansowanego od emocji Ślązaka, to była naprawdę rzecz niewiarygodna. Dużo mnie to kosztowało. Ale poprzez te rozmowy z moją naprawdę cudowną i kochaną żoną wróciłem do mojego właśnie dzieciństwa, do mojego dorastania, do moich lęków, obaw. I co się okazało, że we mnie, dorosłym facecie, gdzieś też drzemie dusza dziecka, który szuka czułości, akceptacji, miłości, czasu, szuka spełnienia, po prostu odnalezienia siebie. I taki akcent. Pamiętam sytuację, kiedy wracam z pracy zmęczony, wchodzę do pokoju, w salonie żona prowadzi ożywioną dyskusję z jedną z naszych córek, a ta mała, kilkuletnia córka, zamaszyście, macha palcami, powiedziałem, i coś tam zaczyna pokrzykiwać na moją żonę. Byłem zdruzgotany tą sytuacją, ale też zmęczony po pracy, mając swoje problemy. Podbiegłem szybciutko do niej, wyraziłem odpowiednio swoje niezadowolenie. Zrobiła się martwa cisza. Moja córka wstrząśnięta sytuacją ucieka do góry, a ja tylko jeszcze potrafiłem w tych emocjach moich negatywnych, tylko nie trzaskaj drzwiami, rzuciłem za nią. Żona oczywiście musiała przeżyć tą sytuację. Ja byłem cały zdygotany. I mówi mi: Andrzej, nie musiałeś tego robić. I opisała mi to zdarzenie. Ja naszedłem w ten jeden moment, taki drastyczny. I naprawdę przyznałem jej rację, że to był błąd. I od razu odkryłem te wszystkie emocje mnie, zagubionego dziecka, w tym dorosłym facecie, jak to mówił mój przedmówca. Zawsze chciałem być przyjacielem dla moich dzieci, autorytetem, oczywiście oparciem, ale przyjacielem. Bo tego pragnąłem. To wołało przez całe moje dorastanie, dzieciństwo. I teraz wiem, że po prostu coś pękło. Jakby po prostu skazany jestem na porażkę. I wiedziałem, że po prostu to jest wyjątkowy egzamin, wyjątkowa chwila i muszę to podjąć, to wyzwanie jako ojciec, odbudować tą relację. Poszedłem do pokoju, do góry, pukam na drzwi. Słyszę milczenie, a więc wołam: mogę wejść? Zza drzwi dobiega mnie głos: No to więc wchodzę dyskretnie do pokoju, widzę moją córkę odwróconą plecami do drzwi i mówię jej: córeczko, czy możemy porozmawiać? A ona odwraca się do mnie bokiem, jakby wykazuje zainteresowanie w ogóle tym, i mówi: I ja podszedłem do niej, 4-5-letnie dziecko. Ja, dorosły, silny mężczyzna, któremu się wydawało, że zawsze mam rację, że mam być odpowiedzialny, musiałem złapać z nią kontakt. Musiałem po prostu zobaczyć te oczy. Uklękłem przed nią. Musiałem uklęknąć przed moim dzieckiem, które zraniłem, które jest taką samą osobą jak ja. tłumaczy. Córko, wiesz, stało się. Mama wytłumaczyła mi, przepraszam cię, wybaczysz mi? Ona się odwróciła, rzuciła mi się na szyję. Uściskała mnie. Dzisiaj mówiąc to, czuję pewne emocje wzruszenia. Ale to był moment, kiedy odzyskałem w dziecku przyjaciela, w którym mogłem wejść naprawdę gdzieś tam głęboko w marzenia mojego serca o spełnionym ojcostwie, kim mam być. I ta relacja, ten moment jeden pozwolił mi przyznać się do siebie, że mam być silnym ojcem, mam być autorytetem, albo mam być przyjacielem, ojcem, który przytula, który kocha, który zapewniał tej miłości, który poświęca czas, spędza go. Już nie muszę się zanudzać przed telewizorem, przeskakując z kanału na kanał, ale po prostu mogę być z dziećmi, przytulać ich, rozmawiać z nimi, wchodzić w ich marzenia, zapytać o ulubione kolory, pieski. Banalne życie, ale jakże ważne w oczach tego dziecka. To jest jej cały świat, jego cały świat. Ale też było inne wezwania, dużo trudniejsze. Jako ojciec wraz z żoną jesteśmy odpowiedzialni za obraz naszej rodziny, za dzieci, które się poczynają. Marzyła nam się zawsze czwórka, życie potoczyło się inaczej. I w pewnym momencie zostałem postawiony przed kolejnym egzaminem. Żona strasznie źle znosiła ciążę fizycznie i byliśmy ostrożni w planowaniu dzieci. I w pewnym momencie pojawia się kolejne dziecko. Żona mówi mi, że Andrzej, chyba się spodziewamy dziecka. I mnie zamurowało mnie. Po prostu byłem wściekły na los Pana Boga, na moje życie, bo znamy się na tych klockach, ileś tam lat jesteśmy małżeństwem i tu naprawdę jest niespodzianka, pojawia się coś, czego nie powinno być. Kochamy dzieci, jesteśmy otwarci, ale to ja układałem te klocki. To ja byłem mężczyzną, to miał być mój plan życia. I walczyłem z tymi pierwszymi tygodniami. Nie chciałem w ogóle tego przyjąć do wiadomości. Negowałem to, każde emocje, uciekałem. Nawet uciekałem fizycznie, kiedy po prostu zabrałem żonę na wyjazd na weekend do Bieszczad, gdzieś daleko od naszego domu. I tam, po drodze gdzieś, za Krakowem, mieliśmy wypadek. Po prostu. Ktoś naprzeciwka, po prostu wjechał na mój pas. Utrata chwilowa przytomności, potem policję, karetki i jak na planie hollywoodzkiej produkcji. I tak myślę, Panie Boże, mi się to wszystko śni, czy to jest prawdą? Na szczęście przeżyliśmy połamani, ale w tym momencie, kiedy karetka zabierała już moją żonę Gabrielę do szpitala, pani doktor rzuciła takie pytanie, dobrze się pani czuje? A żona odpowiada, jestem w początku ciąży. I ja tak stojąc po prostu po tych z licznymi urazami, a jednocześnie świadomie kontaktowałem, jak usłyszałem te słowa, to jakby piorun mnie przeszył. Bo pani doktor powiedziała, to szybko musimy jechać, zrobić badania ginekologiczne, czy to dziecko żyje. A ja z nim walczyłem. Ja tego dziecka nie chciałem w tym momencie. I miałem szczęście, padał deszcz. Nie było widać moich łez. Jak stałem tam ze złamanym nosem, dłonie zakrwawione, może jeszcze inaczej poobijane. I resztkami sił, jak karetka odjechała, tylko powiedziałem, Gabi, znajdę cię, nie bój się. I karetki odjechały. I zostałem sam w tym zamieszaniu, w tym zgiełku, uwijający się służb, ludzi ciekawskich. I po prostu powiedziałem, Panie Boże, przyjmuję to dziecko, uratuj go. Musiałem doznać takiej porażki. Ojca pełnego lęku, który chce kontrolować życie, który chce mieć rację, wpływ. My to mężczyźni mamy. Ale żeby przejść do roli ojca, który daje miejsce, przestrzeń innym scenariuszom, który przyjmuje to życie takie, jakie jest, jakie ono codzienność go niesie i jest otwarty, żeby służyć innym, pomagać, wspierać innych. Ten wypadek skończył się happy endem. Dziecko zostało ratowane po 3 dniach. Kolejny egzamin, bo muszę wrócić po żonę do szpitala. Bałem się, widząc te drzwi jej sali, czy jak mnie ujrzy, wpadnie, nie wiem, w depresję, płacz, cokolwiek, jak sobie poradzę. Nie wiedziałem. To był mój kolejny egzamin. Wchodzę pełen lęku, uchylam drzwi i żona parska śmiechem. Widziałem, że Andrzej, ty wyglądasz zupełnie inaczej. Byłem pokiereszowany cały na twarzy, podbite oczy i tak dalej po tym urazie. Widziałem naprawdę, kiedy przytuliła się do mnie, powiedziałem, o Panie Boże, dzięki Ci. I jej pierwsze słowa, Andrzej, to dziecko żyje. Wiem, Gabi, będziemy się nim cieszyć. Bo na parking policyjny jechałem odebrać samochód rozbity. Więc tam dyżurny oficer na portierni powiedział mi, które to jest piętro, więc ja tam się udałem pod te drzwi, słyszę przez drzwi stukot na maszynie. Wchodzę, oficer tylko mówi, patrzy się na mnie, mówi, pobicia piętro niżej. Tak mniej więcej wyglądałem. Dzisiaj ta córka ma 11 lat. Jest tutaj ze mną. Noemi, machnij tylko chociaż ręką. Kocham Cię, wiesz. Jesteś moją radością. I dziękuję Ci, Gabi, że mnie wspieracie w tym. I dla mnie mężczyzny, który nie wiedział, kim mam być, ojca, który nie wiedział, kim mam być, a chciał wrócić do ojca, którego jakby miłość będzie odpowiedzią na pragnienia dzieci, była zgoda na to, że ja jako dorosły ojciec muszę sobie pozwolić na komfort przeżycia mojego dzieciństwa z ojcem, zadawanie sobie tych pytań i podarowania tej przestrzeni moim dzieciom miłości, która jest jakby w moich rękach, w mojej mocy, która jest formą spędzenia czasu, która jest formą opieki, ale też miłości przez to duże M, która jest czasem cicha, pokorna, nie szuka poklasku, nie unosi się gniewem. Zawsze chcieliśmy z Gabi, ja osobiście jako ojciec też chcę, aby ta miłość była centrum naszego życia, naszej rodziny i zawsze była miejsce w naszym domu. Dziękuję Państwu.
Dziękuję. Brawa naprawdę należą się, tym bardziej, że nam, facetom, tak trudno jest mówić szczerze o swoich uczuciach do dzieci. Chwilę temu powiedziałem o jednym z listów, że tak wiele jest dróg, tak wiele możliwości, a najtrudniej nam wybierać drogę do innych, do tych, co są najbliżej. Tu mieliśmy taką opowieść o tym. A teraz pan doktor, powinno się powiedzieć chyba pan profesor, Andrzej Porębski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Świadectwo zatytułowane jest Niezgoda na nieobecność. Bardzo proszę.
Panie Marszałku, Panie Przewodniczący, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za możliwość bycia tutaj. Nie jestem profesorem, od razu zaznaczam i pewnie już nie będę, bo lata biegną. To, że mogę tutaj... Dziękuję za dobre słowa. Zobaczymy. Dziękuję, że mogę tutaj być, po pierwsze dlatego, że to jest ogromny zaszczyt móc przed Państwem wystąpić, ale także traktuję to jako poważne wyzwanie, dlatego że jestem tego absolutnie pewien. Nie jestem w stanie zaprezentować modelu ojca idealnego czy ojca heroicznego. Jeżeli w ogóle, to może ojcostwa spełnionego. Mamy z żoną 9 dzieci, moje dzieci, chociaż już najmłodsze zaczęło studia, więc dzieci jako takich w domu praktycznie nie mamy. Ale tak to rozumiem to wystąpienie i zdaję sobie sprawę, że ma ono mieć formę świadectwa. Nie jest możliwą rzeczą opowiedzieć życia w ciągu 10 minut, ale będę starał się może parę takich szkiców Państwu zaproponować, przedstawić, które w jakiś sposób ufam, że odpowiedzą na to zapotrzebowanie. Chciałem także wytłumaczyć się z swoistego plagiatu, jako że zatytułowałem to swoje wystąpienie Niezgoda na nieobecność. To jest oczywiście wzięty żywcem tytuł książki autorstwa Claudio Rizet, wydanej parę lat temu przez wydawnictwo Kieleckie. Ale zrobiłem to świadomie, dlatego że uważam, że problem obecności i nieobecności ojca jest chyba kluczowy w rodzinach i jakby wokół niego chciałbym skomponować to swoje króciutkie świadectwo. Dlaczego akurat ten problem obecności i nieobecności ojca wydaje mi się taki ważny? Po pierwsze dlatego, że miałem szczęście mieć ojca obecnego. Ojca, który już od 10 lat nie żyje i który... Ja jestem humanistą, ojciec był technikiem z krwi i kości, całe życie zachwycony możliwościami techniki, był takim inżynierem z powołania, także pracownikiem naukowym. No, można sobie wyobrazić, że mając na utrzymaniu rodzinę, wprawdzie tylko z dwójką dzieci, ale pełną rodzinę przez w latach 60., 70., to oznaczało, że ojca wiele czasu w domu nie było. Ale ta jego obecność psychiczna, którą doceniam coraz bardziej, nawet po jego śmierci, chyba bardziej niż za jego życia, była dla mnie niesamowitym kapitałem życiowym. To, że wszystkie sprawy najważniejsze dla moim życiu, problem wiary, bycia mężczyzną, bycia człowiekiem, ojciec ze mną omawiał, rozmawiał, doradzał mi. I nawet wtedy, kiedy już stałem się człowiekiem całkiem dorosłym, miałem własną rodzinę, byłem absolutnie pewien, że w każdej sytuacji mogę na niego liczyć. To był ten kapitał początkowy, nie do przecenienia. I który no, zwraca moją uwagę na to, jak niesamowicie ważne jest to, o czym też mówił i pan doktor, i pani doktor, ta obecność ojca w rodzinie, której się nie da wymierzyć ilością godzin, że to powinno być tyle czy tyle godzin, ale to ta gotowość towarzyszenia dziecku i bycia przy nim wtedy, kiedy przeżywa swoje trudności, swoje załamania, momenty przejścia. To jest jakby pierwsza racja, dla której mam odwagę przed państwem wystąpić, że mam to doświadczenie ojca obecnego, ojca kochającego. A druga racja to jest moje doświadczenie ojcostwa, które jak mówię, nie jest na pewno idealne, nie jest doskonałe, daleko mu do doskonałości, ale ono jest w jakimś sensie spełnione, bo te dzieci, które no, niektóre już się usamodzielniły, niektóre jeszcze są na tej drodze do samodzielności, ale są, no, są faktem niezaprzeczalnym. I jakby ostatni taki punkt wprowadzający, założenie czy punkt wyjścia, to chciałem też to powiedzieć, że miałem szczęście na progu mojej dorosłości, wieku lat 18, spotkałem się z tym w kościele, z takim bardzo, mógłbym powiedzieć, no, bardzo egzystencjalnym przepowiadaniem Ewangelii, ale powiedziałem to też w kategoriach świeckich, z bardzo takim jasnym wyłożeniem pewnej wizji antropologicznej, kim człowiek jest, jaki jest sens życia człowieka, więc bycia mężczyzną, bycia kobietą, co to konkretnie ma oznaczać. To pytania, które sądzę, że każdy sobie stawia, ale ważne jest, jakiej odpowiedzi udzielimy na te pytania. I to, co oczywiście o antropologii można by tutaj mówić godzinami, chcę tylko jedno stwierdzenie przywołać z tego, co mnie bardzo pociągnęło wtedy na progu mojej dorosłości, że być człowiekiem to znaczy żyć dla innych, że sens życia człowieka nie wyczerpuje się w żadnym stopniu w tym, że mogę zgromadzić jakiś kapitał dla siebie, zdobyć jakieś rzeczy wartościowe, nie wiem, pieniądze, tytuły, pozycje, ale na ile mogę dać siebie innym. I to, jeżeli mówimy o rodzinie, o byciu ojcem, byciu rodzicem, myślę, że ma bardzo konkretne przełożenie na tę opozycję w dyskursie, jaki dzisiaj się toczy na temat bycia rodzicem i który się wyraża w takich dwóch przeciwstawnych zupełnie twierdzeniach. Z jednej strony mówi się o tym, że ma się prawo do dziecka, że mężczyzna, kobieta, małżonkowie mają prawo do tego, żeby mieć dziecko. I drugie stwierdzenie, że dzieci mają prawo do tego, żeby mieć rodziców, mieć ojca i matkę. I ja bym położył nacisk na to drugie stwierdzenie, na tą drugą część tej opozycji, że to, co w moim doświadczeniu ojcostwa jest ogromnie ważne, to, że jakby dane mi było to usłyszeć, zachwycić się tym, że moje życie o tyle ma sens, o ile ja będę mógł dać moim dzieciom obecność ojca, obecność rodziców. I teraz, co to konkretnie oznaczało by w moim życiu? I tutaj już pozwolę sobie dać Państwu parę takich obrazów, takich może zdjęć jakby z albumu rodzinnego, bo nie jestem w stanie tego ułożyć w piękny, pięciominutowy jeszcze wykład, bo tyle mi czasu zostało. Po pierwsze to, że dzieci w naszej rodzinie zaczęły się pojawiać stosunkowo szybko. Pierwsze urodziło się rok po ślubie. Jesteśmy 31 lat małżeństwem i przez 15 lat w naszym domu, od narodzin pierwszego dziecka, przez 15 lat bez przerwy były w domu pieluchy. To jest pokolenie moje, pokolenie, które nie znało jeszcze pampersów. pieluchy się po prostu prało. I jak zaczęliśmy przy pierwszym dziecku, rodziły się następne, pierwsze jeszcze się nie kończyły. 15 lat mieliśmy w domu pieluchy. To oczywiście wysiłek, ale jestem z tego dumny, że to tak właśnie było. Drugi obraz, drugie zdjęcie, kiedy żona poszła rodzić trzecie dziecko, w szpitalu wyraźnie zwrócono jej uwagę, to jak to, pani matematyki, nie umie pani liczyć? Chciałem to zdjęcie zamieścić, to wspomnienie, dlatego że jest prawdą, że nie zawsze spotykaliśmy się z życzliwością ze strony ludzi, ale tych spotkań i tych kontaktów i tych zwracania nam uwagi w takim sensie negatywnym było zdecydowanie mniej. Ja myślę, że mieliśmy to szczęście, że spotykaliśmy się z ogromną życzliwością ze strony sąsiadów, nie mówię już o swoich rodzicach, rodzinie, to tak. Ale były też i tego typu pamiątki zostały, prawda, że to coś nienormalnego. Trzecie zdjęcie, kiedyś zdobyliśmy się po wielu latach ciułania i przygotowywania, zdobyliśmy się na taką wyprawę rodzinną samochodem do Włoch nad morze z 8 wtedy dzieci. Najmłodsze było jeszcze w wózku, jeszcze nie chodziło. I pamiętam, na którejś stacji benzynowej przy autostradzie zepsuł nam się samochód, trzeba go było popychać, no więc otworzyliśmy drzwi, no i ludzie, którzy stoją z boku, liczą. Wychodzi jedno dziecko, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme. Dostaliśmy brawa i jeszcze taki okrzyk gdzieś tam z tego otaczającego tłumu. Tutti biondi, wszyscy blondyni. Niesamowite dla Włochów. No udało się ten samochód uruchomić na pych i dojechaliśmy do celu. Zdjęcie trzecie. Żona idzie gdzieś na zakupy. Najmłodsze dziecko w wózku. Drugie siedzi w wózku, no bo nie była w stanie opanować całej gromady. A dwójka jeszcze po obu stronach wózeczka przypięta, idzie na zakupy. I jakaś tam życzliwa pani mówi do najstarszej córki: słuchaj, to was jest tak dużo, pewnie macie trudno, to ja może wezmę jedno dziecko do siebie, do domu. A ta najstarsza córka mówi: nie jest to możliwe, bo my wszyscy zawsze jesteśmy razem. Nie można wziąć jednego dziecka, musiały pani wziąć wszystkie. Mówię o tym dlatego, że to, o czym też państwo wspominali wcześniej, nie? Że ja też jestem socjologiem zawodu i nigdy nie miałem takiego doświadczenia w całym swoim 30 już paroletnim życiu zawodowym obserwować tworzenie się więzi społecznej, jak w laboratorium niemalże, i to takiej autentycznej, pięknej więzi społecznej. Jak mówię, żadne badania mi nie dostarczyły tyle satysfakcji, co obserwowanie własnej rodziny. I wreszcie czwarte zdjęcie, może czwarty problem, którego chciałem dotknąć, także no, oczywiście jest to problem pracy, utrzymania tej rodziny. Ja nie potrafię państwu powiedzieć, jak to się stało, że pracując na uczelni, które no, nigdy nie były miejscem wysokich zarobków i w zasadzie poza tam jakimiś dorywczymi tłumaczeniami i zajęciami, gdzieś tam wykładami zleconymi, nie miałem takich poważnych źródeł dochodu. Nie potrafię wytłumaczyć, jak to się stało, że dzisiaj nie toniemy w długach, chociaż mamy długi oczywiście, ale powiedzmy na takim poziomie całkiem przyzwoitym. Jeśli by wziąć pod uwagę te dane, które też socjologowie opracowują, ile to kosztuje wychowanie dziecka od zera do około 18 lat, chyba to się mówi o coś 100 tysiącach złotych. Gdybyśmy tak kalkulowali, no nie moglibyśmy mieć ani jednego dziecka nawet. A faktem jest, że dzieci są, które są. Nigdyśmy nie głodowali. Jest, myślę, wiele prawdy w tym chyba żydowskim powiedzeniu, że każde dziecko przynosi ze sobą kromkę chleba na ten świat. Jeżeli się to chce zauważyć, to jest prawdą, faktycznie. I sprawa ostatnia, o której którą chciałem już powoli konkludować moje wystąpienie. Ja w tym roku uczestniczyłem w pracach komisji rekrutacyjnej na studia różnych kierunków, różnych stopni na uniwersytecie i no, statystyki już są opracowywane i mówią, że w tym roku przyszło na studia 10% mniej studentów niż w roku ubiegłym. 10% mniej. To jest niesamowite wyzwanie, nie tylko dla uniwersytetów, ale boję się, trochę patrzę na to z lękiem, że reakcja, jaka wychodzi z środowiska naukowego, jest taka, żeby udoskonalić techniki łapania studentów, wydzierania, no bo rynek jest ograniczony. Ktoś, kto złapie tych studentów, będzie mógł pracować, kto nie złapie, będzie się musiał zamknąć szkołę. Jakby brakuje tego, ze smutkiem to stwierdzam, brakuje tego wśród ludzi, jakby nie było wykształconych i światłych, tego dostrzeżenia, że wyjście nie na tym polega, żeby udoskonalić sposoby łowienia studentów, ale żeby to społeczeństwo zaczęło normalnie funkcjonować i przynajmniej żebyśmy mogli zaobserwować zastępowanie pokoleń. To minimum marzeń, o którym, które dzisiaj nie wiem, czy nawet można marzyć. Trochę mi smutno, że nie przedstawiłem państwu rzeczy bardziej uporządkowanej i bardziej może logicznej, Ale chciałem jedną rzecz na koniec, jedno stwierdzenie tylko sformułować. Ja, jak mówię, mam wiele wątpliwości, czy byłem ojcem obecnym w wystarczającym stopniu dla moich dzieci. Czy to co jakby sam sobie postawiłem to wyzwanie, mówiąc, że chcę mówić o niezgodzie na nieobecność ojca w rodzinie. Nie mam przekonania, że udało mi się być ojcem obecnym zawsze i wszędzie wtedy, kiedy moje dzieci tego potrzebowały. Mam wiele powodów, żeby sądzić, że brakowało takiej obecności. Ale mam nadzieję, mam taki mały powód do nadziei, że nawet kiedy dzisiaj z dorosłymi już zupełnie dziećmi swoimi rozmawiam, które już zakładają własne rodziny, które mówią, no tato, tu źle zrobiłeś, tu cię brakowało, tu powinieneś inaczej, tu z mamą powinieneś inaczej postępować, ale na koniec mówią, ale tato, bardzo cię kochamy. I dziękuję bardzo.
Jak przepiękne to powiedzenie, że każde dziecko przynosi kromkę chleba. My mamy dla państwa kawę. Zapraszam i spotkajmy się tutaj o powiedzmy 14:40, czyli tak dosyć szybko pijemy tę kawę. 14:40, dobrze? Skracamy troszkę przerwę, żeby się zmieścić w czasie.